Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy. Dzisiaj realizowany ze Szczecina. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Na dzisiejszym programie chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z dyskryminacją polskiego transportu drogowego w Unii Europejskiej, a być może również i w Polsce przez polskich urzędników. Czy tak jest? Jakie są arkana tej sprawy? Zapraszamy Państwa, by zostać z nami. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Romuald Schmidt, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Panie prezesie, pojawia się problem. Otóż mówicie o tym, że jako polscy transportowcy jesteście dyskryminowani w Unii Europejskiej. Jak wiemy, mówi się w ten sposób o zarówno energetyce, łączności, jak i o transporcie, że są to nerwy gospodarki. Więc jeśli te nerwy nie będą dobrze działać, to i cała gospodarka będzie również źle funkcjonować, a to przełoży się również później, jakby nie patrzeć, na budżety każdego z nas, jak również naszych widzów i słuchaczy. Panie prezesie, z czym macie do czynienia na terenie Unii Europejskiej i kto powoduje to, że no, generalnie protestujecie i jesteście również tutaj?
Dzień dobry. Może od tego zacznę. Panie redaktorze, sytuacja jest następująca. Od dobrze 2 lat, szczególnie w Niemczech, zauważyliśmy tendencyjność w tym, aby wyrugować pod pozorem tak zwanych osłon socjalnych do kierowców, aby wyrugować polski transport z Unii Europejskiej. Jak Państwo może wiecie, czy może nie, powstał tak zwany MILOG, czyli Mindestlohngesetz. Jest to ustawa, która mówi, że kierowca, który wiezie towar, przepraszam, i przebywa w związku z powyższym w Niemczech, musi dostać na tamte czasy 8,50 brutto na godzinę. Proszę Państwa, jest to duża niesprawiedliwość, gdyż kierowca jest zatrudniony w polskim podmiocie gospodarczym. Powiem tak, ta ustawa zaczęła powolutku raczkować za poprzednich rządów. Spodziewaliśmy się, że ktoś będzie akurat przeciwko temu protestował. Okazało się, że była cisza. My, przewoźnicy nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski, ten temat żeśmy ruszali i w Warszawie, i wszędzie. Byliśmy i w Brukseli, i w Berlinie, i w Radomiu, i parokrotnie w Warszawie. Niestety nikt na to nie reagował. Ku wielkiemu naszemu zdziwieniu dowiedzieliśmy się, że w czerwcu 2015 ówczesna pani Kopacz podpisała wspólnie z panią Angelą Merkel umowę, dzięki której niemiecki urząd celny może polskie podmioty kontrolować, czy kierowca, który wyjeżdża do Niemiec i wozi towar, czy do Francji, czy do Niemiec, czy do Belgii, czy do Holandii, czy do Hiszpanii, musi być wtedy zgłoszony. Musi być zgłoszony nie w języku niemieckim, nie w języku polskim, ale w języku niemieckim. Za, nazwijmy sobie, pewne przekłapania, które mogą nastąpić, kara w stosunku do przewoźnika jest od 30 tysięcy, proszę Państwa, dobrze Państwo słyszycie, od 30 tysięcy euro do 500 000. Na skutek bezczynności naszego rządu, ówczesnego rządu, proszę Państwa, dochodzi do tego, że nie ma żadnej reakcji. W związku z tym pozostałe kraje Unii Europejskiej, w tym momencie akurat zaraz po Niemczech, Francji, wymyśliły sobie bardzo podobną ustawę Louis Macron. I tak, jeżeli w Niemczech kierowca musiał otrzymywać 8,50, dzisiaj 8,84, natomiast Louis Macron kręci się troszeczkę więcej, powyżej 9 euro. Proszę Państwa, Francuzi poszli troszeczkę dalej, bo Francuzi żądają, aby wszystkie polskie podmioty gospodarcze miały na terenie Francji swojego przedstawiciela, któremu należy zapłacić też niebywałe pieniądze. Co, nazwijmy sobie, jeszcze gorsze, że jeżeli firma przykładowo przestanie aktywności na rynku zachodnim, to nazwijmy ich przedstawiciel musi jeszcze przez kolejne następne 18 miesięcy być we Francji i być do dyspozycji służb kontroli. Proszę Państwa, na skutek, jak już powiedziałem, tej bezczynności, powiem tak, kiedy ministrem transportu był Sławomir Nowak, to nikomu nie udało się z byłym ministrem spotkać. Kiedy był później ministrem transportu pan Jarmoziewicz, niezwykle sympatyczny człowiek, to kiedy żeśmy oglądali, nazwijmy sobie, naszych przedstawicieli albo tych, którzy sobie może pozorują prawo do reprezentowania polskiego transportu, wszystko wyglądało dobrze. Często, gęsto żeśmy w kuluarach mówili, coś nam się nie podoba, chyba coś nie tak, chyba trochę za długo i dlaczego. Ale były gesty, umizgi, były, nazwijmy sobie, wspólne toasty. Mówimy, no dobrze, rzeczywiście my jako przewodnicy na tym się nie znamy, może akurat to tak powinno być. Proszę Państwa, dzisiaj do tego doszło, że do Niemiec i Francji dołącza Austria, dołącza Holandia, dołączają Włochy i tak dalej, i tak dalej.
Panie prezesie, czy prawdą jest, że porozumieli się przedstawiciele kilku państw starej piętnastki, czy generalnie Unii Europejskiej plus Norwegia, aby, no, mówiąc tak obrazowo, uderzyć w polskich transportowców? Czy coś takiego miało miejsce na tej arenie tak zwanego wspólnego rynku, wspólnego unijnego rynku, który ma przecież wszystkich nas uszczęśliwić?
Ale rzeczywiście, że tak, proszę Państwa, że tak powiem, te zachowania to były, nie były zachowania przypadkowe, to były zachowania, które wyraźnie są znamione wyraźnej zmowy wrogości do całego transportu z bloku wschodniego. Proszę Państwa, zdajemy sobie z tego sprawę, że polski transport to w tej chwili około 30, może 35% całego transportu w całej Unii Europejskiej, ale również, nazwijmy sobie, oprócz tego jeszcze jeżdżą Rumunii, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy itd. Ta ustawa, te ustawy, te wymogi są skierowane, aby wyrugować, że tak powiem, też pozostałe kraje tak zwanej starej Unii z tej niby równej Europy. Panie redaktorze, pan to chyba na pewno myśli o tym ostatnim spotkaniu 31 stycznia, które miało praktycznie było przed paroma dniami, gdzie 9 krajów starej Unii Europejskiej podpisało umowę o tym, że będą bardzo zdecydowanie kontrolowali wszystkie podmioty gospodarcze, transportowe, czy rzeczywiście spełniają te warunki. Proszę Państwa, czy rzeczywiście, tak jak to powiedziała kiedyś pani Angela Merkel, nie tylko, że dzisiaj ma powstać tak zwana, że tak powiem, Unia dwóch prędkości? Może o to chodzi? A proszę Państwa, a może o coś innego chodzi? Może chodzi o to, że przykładowo polski transport, bardzo kreatywny, bardzo dobry, bo przecież tak samo jak przewodnicy Niemcy czy Francuzi jeździmy takimi samymi samochodami. One kosztują tyle samo. To my też opłacamy, że tak powiem, niemieckie drogi, tak samo jak i oni. Proszę Państwa, a może chodzi o to, żeby polski dobry transport wyrugować? Jeżeli się wyruguje, to w związku z tym eksport Polski, czy przygotowo z Ukrainy, czy z Bułgarii, czy z Węgier, będzie musiał być czym transportowany? Może transportem, może francuskim dużo droższym, może niemieckim dużo droższym i tak dalej, tak. A może chodzi o to, nazwijmy sobie, żeby jakby to nazwać swego rodzaju pętlę gospodarczą na tych byłych krajach bloku wschodniego, że tak powiem, zaciskać. Może chodzi o to, może są takie intencje, bo jak człowiek się na to patrzy, to ja w tym momencie też tego się, że tak powiem, dopatruję. I powiem tak inaczej. Nie o taką Unię Europejską chodziło, bo nawet już jest nieważne w tej chwili, na jakich warunkach wchodziliśmy, ale pamiętamy, że byli ludzie, którzy mówili nie, nie wchodźcie na takich, nie wchodzimy na takich warunkach. I okazało się, że bardzo dokładnie, że tak powiem, to przewidywali, a dzisiaj mamy tego efekty. Jeszcze powiem, panie redaktorze, proszę popatrzeć się. Transport, polski transport drogowy, ogólnie mówię, sam się sprywatyzował. Nie potrzebował jakiejkolwiek pomocy, nikogokolwiek. I proszę Państwa, my dzisiaj dzięki naszej kreatywności i dzięki też naszym bardzo dobrym kierowcom, którzy są dzisiaj rzeczywiście rozchwytywani, mogliśmy tą naszą pozycję, że tak mocno, że tak powiem, tutaj ułożyć. I jeszcze raz, nie protekcjonizmem, ale właśnie ciężką pracą.
Panie prezesie, aby oddać skalę tego problemu i tego zjawiska, nasz program ma formułę interwencyjną, więc nie ma tu możliwości, aby zupełnie wszystkie osoby zainteresowane zaprosić. Wy również wykonujecie pracę nawet w tym momencie. Inni też jeżdżą i są poza granicami, więc trudno, żeby się wszyscy tutaj zebrali. Proszę powiedzieć, ilu was jest?
Panie redaktorze, powiem tak, akurat tu w tej chwili są przedstawiciele, którzy przyjechali nie tylko ze Szczecina, ale również tu są ludzie, przyjechali z Podkarpacia, wyjechali, że tak powiem, z okolic 200 czy 100 kilometrów. Powiem tak, gdyby nie te warunki, bo rzeczywiście na wschodzie są bardzo różne warunki, to tu prawdopodobnie jeszcze by ludzie byli z Białegostoku, z Ostrołęki, ale również z całej Polski. Powiem tak, odnosimy wrażenie, nie wiem, może się mylę, czy rzeczywiście transport polski jest bagatelizowany? Czy czasami ci, którzy nas powinni reprezentować, albo mówią, że nas reprezentują, może akurat te problemy zbyt słabo zaznaczają? I może ten przekaz jest zbyt słaby? Może tak też jest, bo powiem tak, przez cały czas tak zwany czynnik społeczny, że tak powiem, za poprzedniego rządu też był zawsze z boku gdzieś. Zawsze doradzał, zawsze coś mówił, tak? I dzisiaj nazwijmy sobie też niby ci sami ludzie są. I w tym momencie nasuwa się pytanie, może rzeczywiście ten przedstawiciel nie potrafi przedstawić, a może nie chce przedstawić tego problemu polskiego transportu. Bo powiem tak, bardzo wielu przewoźników jest niezrzeszonych w stowarzyszeniu. Tu przygotowo w naszym stowarzyszeniu to jest około 280 firm, które są zrzeszone i stowarzyszone. Ale też wiem o tym, że są firmy, które nie są zrzeszone, a również mają te same problemy.
Dziękuję. Mówił pan Romuald Schmidt, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Proszę państwa, jak widać na wstępie, branża drogowa, przewoźników drogowych jest zagrożona, czuje się po prostu zagrożona na skutek, no właśnie, czy zmowy starych innych państw, czy też na skutek niedbalstwa zarówno poprzedniej ekipy rządowej, czy też niedopatrzenia obecnej. O tym wszystkim w naszym programie.
Pan Aleksander Milewski, członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, ale również właściciel firmy transportowej, jest naszym kolejnym rozmówcą. Jak mówicie panowie, tych problemów przez lata narosło bardzo wiele, szczególnie w tym aspekcie międzynarodowym. Co jeszcze do tych problemów, szczególnie tych międzynarodowych, musielibyśmy zaliczyć?
Jeżeli chodzi o transport międzynarodowy, to dzisiaj musimy powiedzieć o wojnie gospodarczej. To nie jest zwykły protekcjonalizm państwowy, to nie chodzi o płace niskie dla naszych kierowców. Nasi kierowcy w tym momencie mają bardzo dobre warunki płacy, jeżeli chodzi o transport międzynarodowy. Tutaj konkurujemy, można powiedzieć, o siłę roboczą, tak brzydko się wyrażę, ale chodzi o to, gdyż 85 tysięcy kierowców brakuje w Polsce. Na zachodzie w całej Unii to jest jeszcze dodatkowo 100 tysięcy. O tych kierowców polskich dzisiaj walczymy z nierówną konkurencją. A dlaczego z nierówną? A dlatego, że stworzono takie wysokie koszty utrzymania na zachodzie, że ci kierowcy z krajów Unii, starej Unii Europejskiej muszą dostawać wysokie wynagrodzenia, żeby się utrzymać w tych swoich bardzo drogich krajach. My mamy, ostatnie badania pokazały, 40% niższe koszty utrzymania. Mamy tańszą żywność. Rolnicy, mimo że nie dostają dotacji w takim samym poziomie jak Unia Europejska. Jesteśmy tańsi, jesteśmy pracowici, mamy wysoki poziom technologiczny. Mamy najlepszy tabor transportu międzynarodowego, jeżeli chodzi o sprzęt. On jest nowoczesny, tak jak kolega wspomniał, kupowany za granicą. Stwarzamy bardzo dobre warunki konkurencyjne. Tych warunków kraje zachodnie nie wytrzymują z nami, a więc mnożą administracyjne nakazy, zakazy, żeby nas wyeliminować. Niegodne wręcz, niegodne zachowania. Spotykają się pokątnie, bez poinformowania naszych ministrów, naszego premiera o tym, że się ministrowie transportu spotykają w Paryżu.
No właśnie, to spotkanie miało miejsce 31 stycznia. Proszę powiedzieć, kto go zwołał i jakie państwa?
Zwołał go minister transportu Francji. Zaprosił 8 państw Unii Europejskiej plus Norwegia. Norwegia stowarzyszona z Unią Europejską. I wymyślono coś takiego, że na pauzy tygodniowe, 45-godzinne, kierowca polski musi zjeżdżać do Polski, do domu lub do polskiej bazy transportowej.
Czy to jest możliwe w waszych warunkach?
Może to jest możliwe, ale jakbyśmy musieli wykorzystać do tego celu nie samochód, ale samolot. I wówczas koszty transportu polskich firm będą tak wysokie, że oczywiście, że zostaniemy wyrugowani. Dzisiaj to już nie mówimy o tym, czy my przetrwamy, czy nie. Jeżeli dalej polityka Unii Europejskiej będzie szła w tym kierunku, to my po prostu nie przetrwamy. I my będziemy domagać się od Unii Europejskiej rekompensat finansowych za straty poniesione, bo my do tej pory Unię Europejską zrobiliśmy konkurencyjną wobec rynków światowych. Dzisiaj dzięki polskiemu transportowi, który jest najlepszy w Europie, możemy szczycić się konkurencyjnością Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi czy z krajami azjatyckimi. Bez polskiego transportu również polski eksport, polski produkt będzie bardzo drogi. Nie będzie się być może opłacało polskim eksporterom i polskim producentom produkować w Polsce. Trzeba będzie firmy wynosić może z Polski. Dzisiaj mamy tendencję właśnie takiego, że jednak z Chin wracają do nas producenci. Otwierają z powrotem firmy w Polsce. Dlaczego? Bo my jesteśmy bardzo dobrzy. Mamy nie tylko dobrych kierowców, mamy dobrych fachowców. Lata spędzone w naszych zakładach pracy, praktyka na zachodzie, ludzie wrócili do kraju, chcą pracować u nas w polskich firmach, tutaj płacić podatki, tutaj kształcić dzieci i utrzymywać polską gospodarkę. To jest, można powiedzieć, neokolonializm, to co obecnie stosuje Unia Europejska. Najpierw nas wyprała, zniszczyła, doprowadziła wręcz do skrajności naszą gospodarkę poprzez różne tak zwaną prywatyzację, dziką prywatyzację. Transport się temu nie poddał. Transport walczył w tych warunkach, transport osiągnął rynek, transport zdominował Unię Europejską, a więc teraz transport trzeba innymi metodami zwalczyć. No i te metody niegodne, to my widzimy właśnie, to są zachowania, które my dobrze znamy jako Polacy. Nieraz traktowano nas w ten sposób, że mówiono o nas bez nas. my mamy bardzo wyczulone na tym punkcie nasze myślenie i wiemy, czym to grozi. To grozi po prostu likwidacją Unii Europejskiej. Skoro chcą zlikwidować Unię Europejską, dzisiaj mówią o dwóch prędkościach, a niech ją otwarcie powiedzą i zlikwidują, to my będziemy wiedzieli, co robić. A jeżeli znowu będzie to załatwiane gdzieś tam w gabinetach pokątnych poza naszymi ministrami, bez informowania polskiego społeczeństwa o faktycznych celach Unii Europejskiej, no to my za taką Unię dziękujemy.
Panowie są również właścicielami firm transportowych. Mówi pan, że brakuje w tym momencie polskich kierowców. Musicie się posiłkować kierowcami z innych krajów?
Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, w Polsce to jest około 85 tysięcy wakatów, a więc pomaga nam, można powiedzieć, Europa Wschodnia. I już w tej chwili jest rynek, można powiedzieć, w jakimś stopniu przez tych kierowców uzupełniany, ale niestety kierowcy ze wschodu nie dorównują polskim kierowcom. To jest zupełnie, można powiedzieć, inna klasa kierowców. Jeżdżą niebezpiecznie, stwarzają zagrożenie na drogach, podlegają po prostu innym kategoriom. Dlatego polski kierowca na zachodzie jest ceniony, dlatego polski kierowca na zachodzie jest przepłacany. Ale niemiecka, można powiedzieć, administracja kieruje się również w kierunku rynku ukraińskiego i planuje od wakacji znieść wizy dla Ukraińców do pracy i właśnie dla kierowców. No i boimy się, że również ten rynek zostanie dla nas zamknięty. Także te wszystkie czynniki mogą tylko świadczyć o jednym, to co powtarzałem na początku. To jest wojna gospodarcza.
Mówicie panowie, że polski transport jest bardzo dobrze wyspecjalizowany, czyli to może równa się też z tym, że wozicie wszystko? Jesteście przygotowani na to, żeby wozić wszystko?
Jesteśmy przygotowani na wożenie dokładnie wszystkiego. Mało tego, to polscy kierowcy, polskie firmy transportowe gotowe są pracować ponad siły, ale zgodnie z czasem pracy, zgodnie z normami europejskimi. Dlatego tak jest ciężko o polskiego kierowcę w dniu dzisiejszym, bo jeżeli chodzi o firmy zagraniczne, kierowca zagraniczny nie chce pracować w sobotę, nie chce pracować w niedzielę, woli jeździć koło komina, jak to się w cudzysłowie mówi, a transport międzynarodowy polega na przemieszczaniu tysięcy kilometrów tygodniowo. To jest 10-12 tysięcy kilometrów miesięcznie. I nasi kierowcy wiedzą, jak to się robi. Mają doskonale opanowany rynek europejski, a nawet i wschodni. No ale wschodni to wiemy, jak został zlimitowany. Także w tym kierunku, jeżeli będzie szła Unia Europejska, to rynek polskich kierowców po prostu zamilknie, no bo mamy też problem ze szkolnictwem. Szkolnictwo polskich kierowców przez 25 lat praktycznie nie istniało. Spoczęło na barkach prywatnych przedsiębiorców. Jestem również egzaminatorem i wiem, co się dzieje, jak w 2009 roku zaczynałem. Wówczas były pełne sale wykładowe i kierowców było chętnych do zawodu, kierowców było bardzo wielu. Obecnie jest to połowa. Także widzimy, że idzie niż demograficzny. Widzimy, że ten zawód jest zawodem niszowym, który jest ciężki, dlatego jest coraz mniej chętnych, żeby ten zawód uprawiać. Dlatego jest tak ceniony polski kierowca na zachodzie, dlatego tak ceniony jest polski kierowca w Polsce i dlatego polskie firmy transportowe wiedzą, jak to robić, żeby transport międzynarodowy się rozwijał w Unii Europejskiej dla dobra całej Unii Europejskiej. Gdyż drogi transport, to jeszcze raz powiemy, to droga Unia, a droga Unia to doprowadzi nas do, po prostu do upadku cywilizacyjnego.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Aleksandrem Milewskim. To jest program interwencyjny Po stronie prawdy. Rozmawiamy dzisiaj o problemach polskich firm transportowych. Po stronie prawdy, zostańcie państwo z nami.
Okazuje się, że nie tylko państwa Unii Europejskiej plus Norwegia w jakiś sposób powodują, że polscy przewoźnicy są zagrożeni. Również nasza polska administracja przykłada do tego rękę. W jaki sposób i czy tak jest faktycznie? Wysłuchamy osoby, która tak uważa, w zasadzie osób. Pan Robert Grzywacz, pan jest radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Panie radny, również polscy przedsiębiorcy z branży przewozów drewna, szczególnie oni, mają podgórkę. Dlaczego?
Dzień dobry Państwu. Sprawa problemowa dotyczy wywozu drewna z lasu w Kłodach. Jest to kuriozum na dzień dzisiejszy ze względu na to, że obowiązujące przepisy są z 1963 roku. Były w międzyczasie nowelizowane, ale nie dotyczyły one generalnie sprawy wywozu drewna z lasu w postaci Kłody. Na dzień dzisiejszy nasilają się kontrole policji i te kontrole policji prowadzą do tego, że ci przewoźnicy mają odbierane dowody od przyczep, które dowodem jest akurat, to znaczy pokazuje to akurat ten zestaw, który okazuje najnowszą technologię, jedną z najnowszych technologii na dzień dzisiejszy do wywozu drzewa z lasu. Dlaczego te firmy dzisiaj akurat, no powiedzmy sobie w ciągu ostatniego miesiąca, nagle zostały przez policję kontrolowane na Podkarpaciu, zabrano w jeden dzień ponad 30 dowodów. Jest to sprzęt nowy, technologicznie dopuszczony. Myślę, że policja jakimś, nie wiem, dziwnym trafem znalazła nowe przepisy i na dzień dzisiejszy myślę, że poprzedni rząd, wiem, że do poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u zwracało się wielu przewoźników, były prowadzone mediacje z ministrem Nowakiem, słynnym ministrem, który w ogóle nawet nie potrafił przyjąć do wiadomości tego, że winien taki problem. Ten problem nie jest od dziś. Ci przewoźnicy wożą te drzewo od ponad 20 lat. W całej Europie się jeździ tym sprzętem. Dlaczego nie u nas? Ale co jest najgorsze? Powiem Państwu, to najbardziej mnie zdenerwowało jako radnego, jako samorządowca, jako też przedsiębiorcę, to, że nasze firmy są dyskryminowane ze względu na to, że mają tutaj odbierane dowody, a firma na przykład będąca z Niemiec wjeżdża tym samym sprzętem, takim samym sprzętem wjeżdża do Polski, wywozi to drzewo i policja nawet w ich kierunku nie spojrzy. Nie spojrzy, nie zabierze im tego dowodu. I co? I jakie są tego następstwa? Następstwa są takie, że ci panowie, koledzy, no wiadomo, wzięli leasingi, milionowe kredyty. Ten zestaw kosztuje ponad 1 000 000 złotych. Proszę Państwa, no nie może tak być, że sąsiad z zagranicy wjeżdża na nasz rynek, wywozi to drzewo, a więc zabiera pracę naszym ludziom, mieszkańcom naszego województwa i całego kraju, a oni bezkarnie sobie jeżdżą. Jeżeli stosujemy przepisy do wszystkich, to do wszystkich. Dlaczego policja ubzdurała sobie, bo moim zdaniem ubzdurała sobie naszych przewoźników?
Dziękuję, mówił pan Robert Grzewacz, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Proszę państwa, teraz będzie tak troszeczkę technicznie. Panowie tutaj przygotowali się również z pewnymi zdjęciami. Ja poproszę, aby to również w taki sposób opisywać, aby i również nasi słuchacze mogli sobie to wyobrazić. Pierwszy pan Rajmund Mikulski, właściciel polskiej firmy przewozowej, przewozowej w sensie takiej, która buduje maszyny, urządzenia do przewozu drewna. Panie Rajmundzie, jest problem. Troszeczkę tu pan radny powiedział o tym, że policja znalazła taki przepis, ale to podobno też było tak, że to jakiś człowiek napisał jakąś ekspertyzę i ona tak pozaministerialnie w ogóle, pozaustawowo sobie zaczęła swoim życiem żyć i funkcjonować. Jak to wygląda i kto to taką ekspertyzę sobie napisał?
Witam Państwa. Taką burzę wywołał pismo prezesa klubu techniki samochodowej i ruchu drogowego podpisane przez Adama Kabałę. Od tego się zaczęło. Pan Kabała wysłał pismo do głównego inspektora transportu drogowego, że te zestawy, które mamy za sobą, nie mogą jeździć, bo nie mają tak zwanego dyszla, czyli stałego połączenia.
Proszę nam wytłumaczyć, na czym to polega.
Stałe połączenie to polega przede wszystkim na tym, że jeżeli pojazd jest załadowany drewnem, to pojazd, gdy były dopuszczone do ruchu wcześniej, czyli z tego 1963 roku, miały tak zwaną rozworę, czyli to był dyszel spinający przyczepę z pojazdem. Ale w chwili załadowania drewna na ten pojazd, tak zwaną tą rozworę, należało ją odryglować i w tym momencie elementem łączącym jest drewno. Natomiast ta rozwora, czyli tak zwany dyszel, jest elementem tylko skręcającym przyczepę na siłę. Natomiast i to jest jeszcze tutaj starego typu ta przyczepka, natomiast jeżeli jest przyczepa dwuosiowa, to jest potężna siła musi być zużyta, żeby tą taką przyczepą można było skręcać. Natomiast to już jest stara technologia. Natomiast tutaj kolega...
Przepraszam, że przerwę. Ta stara technologia, ale ona tak czy owak, pana zdaniem, to jest połączenie sztywne czy nie? Bo skoro ta rozwora się rozsuwa, to czy to jest sztywne połączenie czy nie? I również drugie pytanie. Na dzisiejsze warunki drogowe i ten postęp, czy to jest bezpieczne czy nie, pana zdaniem?
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, wiadomą rzeczą, że to jest element, nie jest na stałe połączony, ponieważ rozwora przy zakręcając, ona się wsuwa i wysuwa około 80 cm. W związku z tym nie jest to połączenie stałe. Elementem łączącym jest drewno. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, ten transport jest w tej technologii jest bardzo niebezpiecznym transportem, ze względu, jeżeli jedzie pojazd bez drewna, to ten wózek jest niestabilny na drodze. Natomiast w nowej technologii wózek jest, przyczepa jest ściągana na siebie, jest kompatybilna i te pojazdy w dzisiejszych czasach jeżdżą 90 km na godzinę, a nie 50 czy 60, tak jak było kiedyś.
A więc przejdźmy do tej nowej technologii, którą przypomnimy, już stosują wszyscy, tak? Również ci przewoźnicy z zagranicy, których policja nie zatrzymuje. Natomiast polskich przewoźników policja zatrzymuje, zabiera dokumenty. I czym to jest spowodowane? W czym jest problem? Widzimy tutaj kolejny samochód i można powiedzieć, to jest ta taka sama technologia jak ten, co za nami stoi, tak?
To jest, więc... dokładnie taki sam pojazd. Chodzi generalnie o ten dyszel. Jedne instytucje samochodowe twierdzą, że elementem łączącym nie może być drewno, a jednak drewno jest zawsze tym elementem łączącym. Jeżeli chodzi o dyszel, w tym przypadku jest to nowa technologia i jest zupełnie inny system sterujący tego pojazdu, który ma certyfikaty, ma dopuszczenia. Jest to pojazd sprowadzany z Niemiec, ma dokumenty dopuszczające, jak i również ma dowód rejestracyjny, ma numer swój ewidencyjny, także tutaj nie ma żadnego z tym problemu. Chodzi po prostu o to, że nie ma dobrej woli wyjaśnienia tej sprawy technicznej.
Czyli przepraszam, że wejdę w słowo. Ta przyczepka na końcu, tak? Ona ma swój numer i tam jest również numer rejestracyjny pojazdu, tak? A więc wszystkie inne instytucje państwa polskiego mówią, okej, przychodzi tutaj człowiek, rejestrujemy, wszystko się zgadza. Natomiast w pewnym momencie policja stwierdza, że nie, tutaj jest coś nie tak.
Dlatego, że policja ma wytyczne od tego pana Kabały, który napisał to pismo i oni się tego trzymają. Mimo tego, że przepisy są stare, nieadekwatne do dzisiejszych warunków transportu tego drewna. I w tym jest cały problem, że nie ma po prostu dobrej woli. My jako firma zabudowująca MHS zrobiliśmy 10 lat temu spotkanie techniczne w ITS-ie, gdzie był przedstawiony sposób sterowania, kręcenia, zawracania tym wózkiem systemy ABS-u, ASR-ów, sposób też sterowania tego hydraulicznego, ale no, to zostało bez echa.
Dziękuję, mówił pan Rajmund Mikulski. Proszę państwa, no z przykrością trzeba stwierdzić, nie ma z nami tego pana, który tę ekspertyzę napisał. No taki rodzaj programu, my też nie byliśmy przygotowani na to, że panowie tutaj przyjdą i również ten temat opowiedzą, bo okazuje się, że jest on powiązany z tą dyskryminacją polskich przewoźników. A państwa zapraszamy do tego, by pozostać z nami i poznać kolejne aspekty tej sprawy.
Pan Daniel Grygiel, rodzinna firma transportowa z Podkarpacia. Panie Danielu, ten problem, o którym mówili przedmówcy, jest szczególnie nasilony w waszym regionie. Proszę powiedzieć, jak to wygląda.
W ostatnim czasie w naszym rejonie zostało zatrzymane ponad 30 dowodów rejestracyjnych. Praktycznie każdy samochód, który z tego typu wyjeżdża na drogę, jest zatrzymywany i nie zabrania się mu dalszej jazdy. Dochodzi nawet do sytuacji wzywania holowników, w których w ogóle nie ma sensu wzywać, bo i tak dalej holowany jest sprawny pojazd, a przyczepa dalej jedzie za samochodem. Także policja działa już, tym bardziej na naszym rejonie, bardzo aktywnie w tym temacie.
Czyli jak to jest? Ładujecie drewno, wyjeżdżacie, pojedziecie parę metrów i trzeba go rozładować, tak?
Pani co, naprawdę jest tak, że kupujemy zestaw, dopuszcza nas starostwo, rejestruje nam te samochody, gmina pobiera podatki, płacimy OC, mamy wszystkie dokumenty przewozowe, licencje i tak dalej, wyjeżdżamy, ujeżdżamy kilometr, zatrzymuje nas policja i od razu zatrzymuje nam dowód rejestracyjny, nie pozwala nam dalej jeździć, pracować. Ja osobiście, nasza firma już miesiąc czasu nie wyjechała na drogę.
Co to dla was oznacza, jeżeli ta sytuacja nie ulegnie zmianie?
No wie pani co, mamy podpisane umowy na wywóz tego drewna. Już upłynął miesiąc, zaczął się kolejny miesiąc roku, a masa jak nie ubywa, tak nie ubywa. My tego po prostu nie wywieziemy. Boimy się wyjeżdżać na drogę.
Tu jeszcze można dodać taką rzecz, że te dowody rejestracyjne są wydawane przez Warszawę. Jeżeli pojazd nowy jest kupiony, to dostaje właściciel tablice próbne, a dowód rejestracyjny jest wydawany przez Warszawę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tego drewna w Polsce się pozyskuje około 10 do 15 milionów metrów sześciennych. To jest potężna ilość. Tego drewna się nie da wywieźć innymi pojazdami. Jeszcze należy dodać, że tej nowej technologii pojazdów, to w Polsce jest 99% pojazdów na tak zwanym tym rozwoże. No to jest około, nie, może 1%. Może dwa, może ktoś to widział, może nie. No to jest masa, jest coś niesamowitego. Jeszcze należy dodać taką rzecz, że te pojazdy, które są, one są też ekologiczne. Bo jeżeli mówimy też o ekologii, jeżeli wózek jest wciągnięty na siebie, to auto mniej pali, jest bezpieczniejsze, opon nie zużywa. No same plusy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, tych problemów polskich firm transportowych jest bardzo wiele. O tym jeszcze będziemy mówić w dalszej części programu.
Dyskryminacja polskiego transportu drogowego w Unii Europejskiej przez państwa Unii Europejskiej, przez, jak się wydaje, polską również administrację. I kolejny problem związany z tą branżą, pan Krzysztof Majewicz. Panie Krzysztofie, pan chciałby również zwrócić uwagę na projekt nowej ustawy o systemie monitorowania tych wszystkich przewozów. Wiemy, że mamy do czynienia z tak zwaną karuzelą VAT-owską, z wyłudzeniami. Wiemy, że na czym to po prostu polega. Towar nie wyjeżdża w ogóle z państwa polskiego, a gdyby wyjechał, to byłby zwrot VAT-u. Ale to czy można się dogadać z transportowcami w jakiś sposób, czy w inny jeszcze jakiś sposób to zrobić i po prostu wyłudzić ten VAT. Więc jest projekt, aby to w jakiś sposób unormować. Jak pan patrzy na pracę nad tym projektem?
Dzień dobry. Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że to nie to, co można się dogadać z transportowcami, jeśli chodzi o wyłudzenie VAT-u. My jesteśmy przeciwni wyłudzaniu VAT-u, tak? Także tutaj generalnie mamy całkiem inne spojrzenie. Chciałem tylko powiedzieć coś takiego, że ten nowy projekt ustawy, rządowy projekt ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów został może źle ukierunkowany, tak? Bo on za bardzo obarcza nas obowiązkami, powiedzmy, i karami z tytułu, powiedzmy, niedociągnięć, które wynikają z tych przepisów tej ustawy. Nie za bardzo przyjrzano się, powiedzmy, temu, czy tym naszym obowiązkom, tak? No, nie możemy być znowu kolejnym stroną w ogóle, która ma ponosić tylko koszty. Koszty związane z wynajęciem urządzeń do monitorowania. Koszty, które wynikają między innymi z takich zapis, że jeżeli będą rozbieżności między, powiedzmy, deklarowaną ilością towaru, a tym, co my przewieziemy, to mogą być nakładane kary do 20 tysięcy złotych. My chcemy wykonywać swoją pracę, ale nie możemy, powiedzmy, tą pracą w ogóle być cały czas straszeni w ogóle, że wszystkie w ogóle jakieś negatywne skutki w ogóle tej ustawy, postępowania w tym ustawie spoczywają na nas. My naprawdę działamy uczciwie. Chciałbym tutaj właśnie zaapelować. Jesteśmy branżą, która przynosi od 6 do 10% PKB. My nie potrzebujemy pieniędzy. My potrzebujemy tylko wsparcia. Wsparcia tutaj, powiedzmy, rządowego. Chcielibyśmy, żeby nasze firmy, które są firmami polskimi, przestrzegały polskich przepisów. My nie musimy przestrzegać przepisów unijnych czy przepisów, które nam są narzucane. Chcielibyśmy, żeby te przepisy były dla nas, powiedzmy, tutaj przygotowane i my będziemy je przestrzegać, żeby były przepisami rozsądnymi, które nam pozwolą, powiedzmy, te firmy nasze utrzymać i dalej funkcjonować.
Panie Krzysztofie, czy w projekcie tej ustawy, czy to można tak powiedzieć, że to troszeczkę tak, aby to na innym polu w jakiś sposób zobrazować? Powiedzmy, chcemy wyeliminować nietrzeźwych kierowców i zmuszamy wszystkich kierowców do tego, żeby wyręczyli policję i zamontowali na własny koszt w samochodach urządzenie, które nie pozwoli odpalić samochodu, jeśli jakieś urządzenie wykryje alkohol wydychany w naszym powietrzu. Tak? To podobna rzecz ma się u was stać. W jaki sposób, jak to wyglądać ma technicznie?
To znaczy, no, troszkę to wygląda w taki sposób, że my będziemy służbą kontrolną. Także my mamy kontrolować w ogóle, czy cały ten proces w ogóle, próba wyłudzenia VAT-u nie następuje. No, my,
za własne pieniądze?
Za własne pieniądze, tak? W ogóle, no, my, ktoś zaznaczał, że jeżeli mamy być strażnikami Teksasu, to chcielibyśmy otrzymywać wynagrodzenie za to, że będziemy pilnowali, że takich, powiedzmy, precedensów nie będzie dochodziło w ogóle.
A w jaki sposób macie to, tej kontroli dokonywać?
No, mamy pobierać urządzenia, za które mamy płacić, tak? Te urządzenia będą pozwalały śledzić przejazd tego samochodu, czy ten pojazd w ogóle przejechał z punktu A do punktu B, który został wyznaczony, czy w międzyczasie na przykład nie nastąpiły w ogóle jakieś inne operacje związane z tym towarem, czy ten towar w ogóle dotarł, tak? Czy nie jest to tylko fikcyjny w ogóle, nie wiem, obrót papierami, a towar w ogóle nie zmienia miejsca w ogóle pobytu, tylko odbywa się to, powiedzmy, za pomocą w ogóle przesyłania dokumentów i składania potem deklaracji VAT-owskiej o zwrot tego podatku w ogóle.
Rozumiem, mamy w Polsce już no, tyle tych kamer na skrzyżowaniach, na przejściach granicznych, na różnych miejscach. Mamy system Viatol. W razie czego, jak się chce zobaczyć czyjąś ścieżkę, jak idzie, to i może policja sprawdzić czyjś telefon komórkowy i doskonale wiedzieć co do metra, gdzie się poruszał. Rozumiem, że tutaj państwo chciało polskie, by ułatwić sobie również tę sprawę. Jak pan mówi, waszym kosztem. Wy mówicie nie, więc waszym zdaniem kto powinien być tutaj odpowiedzialny za to, aby ten system wprowadzić? Bo wy jesteście tylko tymi, którzy przewożą towar z punktu A do punktu B.
Dokładnie, no zainteresowane jest nasze państwo. Jeżeli państwo chce w ogóle, żeby ten proceder został ukrócony, no to powinno w ogóle zrobić wszystko, żeby tak się stało, tak? Ale to dlaczego my mamy płacić za to, żeby państwo odzyskało podatek VAT, tak? Jeżeli państwo jest zainteresowane, to takie urządzenia powinny być nam wynajmowane, ale nieodpłatnie, tak? A nie, żeby mamy ponosić dodatkowe koszty. Jak pan wspomniał, my mamy wiele urządzeń GPS-owych w samochodzie, nie potrzebujemy do tego kolejnego urządzenia, za które mamy zapłacić, tak? Płacimy za inne urządzenie, to dlaczego kolejne urządzenie ma być naszym kosztem?
I tak ci, którzy wysyłają kierowcę, i tak montują te urządzenia w tych samochodach.
W takich towarach nawet o tym kierowcy nie wiedzą, są montowane urządzenia, no bo nikt nie zaryzykuje przewozu towaru wysokiego ryzyka, że ten towar zniknie w ogóle, bo to tylko nie jest tylko kwestia samego podatku VAT, ale tak samo wartości tego towaru, więc podatki akcyzowe też obarczone są dodatkowymi, powiedzmy, jakimiś opłatami, więc takie towary posiadają urządzenia, które są, ale każdy samochód, żyjemy w XXI wieku, samochody nie posiadają jednego systemu GPS, posiadają ich bardzo wiele, w ogóle nie potrzebują kolejnego systemu w ogóle. No, niedługo będziemy jedną wielką anteną, tak, która będzie w ogóle śledziła nas samochód w ogóle w wielu możliwych tylko aspektach, jakie są tylko możliwe.
Dziękuję. Mówił pan Krzysztof Majewicz. Proszę państwa, jak widać, to kolejny, już trzeci problem, z jakim spotyka się polska branża transportu drogowego, Unia Europejska, polska policja i również polski, no można powiedzieć, urząd skarbowy, coś w tym rodzaju w każdym bądź razie. Zobaczymy, co dalej. Zapraszamy państwa, by zostać z nami.
Pan Robert Grzywacz, po raz kolejny. Panie Robercie, wróćmy jeszcze do tej sytuacji dowodów rejestracyjnych. No bo tak, w firmie zostaje odebrany ten dowód rejestracyjny i co dalej? Jakie państwo widzą możliwości wyjścia teraz z tej sytuacji?
Znaczy, ja osobiście myślę, że odpowiedni minister transportu na dzień dzisiejszy w stosunku do ustawy z 1963 roku może wydać rozporządzenie takie, które będzie kwalifikować ten sprzęt do wywozu drzewa z lasu i jest po sprawie na dzień dzisiejszy i panowie będą pracować, nie będą bankrutami za chwilę, a ustawę można już w późniejszym czasie doprecyzować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przejdę jeszcze do rozmowy z panem Aleksandrem Milewskim. Panie Aleksandrze, pukaliście już do wielu drzwi, prosiliście o pomoc. Czy ktoś jak do tej pory wam pomógł w tej sprawie?
No mamy wielką, wielką nadzieję do pana ministra transportu i infrastruktury i budownictwa obecnego, gdyż z nadzieją oczekujemy na powołanie zespołu roboczego, który jest zaawizowany, gdzie spotkają się przedstawiciele ministerstwa, przedstawiciele przewoźników oraz kierowców, aby wspólnie eliminować wadliwe zapisy prawne dla branży transportowej. Także z wielką nadzieją oczekujemy i chcemy, żeby ten zespół powstał, można powiedzieć, już jak najszybciej, bo naprawdę namnożyło się tak dużo problemów, że praktycznie mamy do czynienia już z sytuacją strajkową. nie chcemy tego robić, bo ucierpi polska gospodarka, bo my będziemy musieli strajkować w Polsce, a tak naprawdę powinniśmy jechać do Brukseli i tam zastrajkować. Nie stać nas na to, bo tamte przepisy nas po prostu zlikwidują. A tu mamy ogromną prośbę do naszego ministra transportu, infrastruktury i budownictwa, żeby jak najszybciej powołał ten zespół, bo gdyż to jest naprawdę właściwe rozwiązanie i droga do kompromisowych rozwiązań dla wszystkich.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Aleksandrem Milewskim. Dyskryminacja polskiej branży transportowej to temat naszego dzisiejszego programu interwencyjnego.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Kazimierz Drzazga, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Panie przewodniczący, mówili tutaj osoby, które są na programie, o tym, że no, pomaga im pan otwierać drzwi do różnych instytucji, urzędów, również w tym centralnych. Więc widzi pan ten problem tych ludzi?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, tutaj kolega Milewski wspomniał o powołaniu zespołu. Taki zespół już powinien pracować kilka lat, bo problem nie nastąpił z dniem dzisiejszym. Tak jak widzimy od pewnego okresu czasu, od 2-3 lat, starają się, że kraje Europy Zachodniej wyeliminować nas z tego także tak istotnego rynku. Drodzy państwo, to nie tylko sprawy finansowe, transport. To też rejestracja pewnej działalności gospodarczej. Obserwujemy takie zjawisko, zgłaszają je kierowcy tirów korzystających z promów, które weszły na linię do Świnoujścia. I ci kierowcy mówią, że nie ma takiego zjawiska jak na promach niemieckich, na promach polskich. Żąda się dodatkowych dokumentów, informacji pod kątem rzekomo bezpieczeństwa. Dziwna rzecz, że polscy przewoźnicy tego nie potrzebują. Tu kolega wspomniał, transport jest naszym nerwem, nerwem naszej gospodarki. Nie możemy pozwolić sobie na utratę, na jakieś dziwne przeszkody, o których tu wspominają panowie kierowcy wywożący drewno z lasu. Mam nadzieję, że to jest tylko wielkie nieporozumienie, pewna nadgorliwość grupy urzędników, która skutkuje tym, że ci ludzie, którzy, jak niektórzy panowie twierdzą, mają miesięczne bardzo wysokie raty do spłaty. Grozi bankructwo, upadek całych firm, nieszczęście dla całych rodzin, że w ten sposób zostanie to wszystko zażegnane, że to jest takie chwilowe nieporozumienie, jeszcze raz w dalszym ciągu powtarzam. Kolejny temat to panowie już mówili. Cały transport sprywatyzował się bez wielkich strat, bez wielkich nakładów, bez wielkich interwencji. Mógłby posłużyć dla całej gospodarki jako przykład mądrego polskiego gospodarowania. I nie pozwólmy na to, żeby kraje Europy, tak zwanej Starej Unii, wspólnie i w zmowie dokonały zniszczenia tego segmentu, który tak w Polsce doskonale funkcjonuje i który przynosi, koledzy zaraz tu potwierdzą, jakie duże dochody dla Skarbu Państwa. Gospodarka i finanse to jest, są to dźwignią, które pozwolą nasze państwo, naszą ojczyznę pchnąć daleko do przodu i żeby uzyskała należne swoje miejsce na mapie gospodarczej Europy i świata.
Panie przewodniczący, rozumiemy, że ten pan, który napisał tą ekspertyzę, kierował się zapewne dobrem publicznym. Chciał bezpieczeństwa transportu. Tak należy przypuszczać. Ale czy to może być tak, że jakiś klub napisze do jakiegoś urzędu informację i na podstawie tego ten urząd wprowadza zupełnie nową regulację, nie dając przedsiębiorcom czasu na dostosowanie się do niej? No bo przecież jakieś vacatio legis powinno być tutaj zastosowane. No tylko, że vacatio legis to co do ustawy, a tutaj po prostu nagle jest interpretacja i koniec.
Jeszcze raz podkreślam, jest to jakieś nieporozumienie, nadgorliwość, bo nie wyobrażam sobie, żeby ten pan był jedynym specjalistą od drogownictwa w Polsce. są jeszcze inne ludzie, należało to skonfrontować, wyjaśnić. Widzimy najprostszy element, wprowadzenie nowego, chociażby prozaicznego leku, ile wymaga zabiegów, badań, sprawozdań i pewnego okresu vacatio legis. Tutaj natomiast stało się to dosyć gwałtownie. Są panowie zaskoczeni. Tu były interwencje i prośby do mnie. Za naszym pośrednictwem zwróciliśmy się do pana marszałka Brudzińskiego. Wierzymy głęboko, że pan marszałek, który słynie ze swojej skuteczności, podejmie interwencje i będą tego widoczne efekty. Ja w to wierzę głęboko.
Dziękuję, mówił pan Kazimierz Dżazga, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Przypomnijmy, proszę państwa, mówimy o dyskryminacji polskiego transportu drogowego w Unii Europejskiej. Znajdujemy się w Szczecinie, ale tematy, które są poruszane, dotyczą całego naszego państwa.
Zmienimy mikrofon, bo zepsuła się bateria, więc praca kierowcy międzynarodowego staje się coraz bardziej niebezpieczna i to nie tylko ze względu na to, że towar, który macie ze sobą, wozicie, jest bardzo drogi. Z czego to również wynika?
Proszę państwa, zawsze bywało tak, że jeżeli był towar atrakcyjny, przykładowo kiedyś elektronika, nawet może dzisiaj, czy dywany, czy jakieś inne towary, to było bardzo duże prawdopodobieństwo właśnie napadów rabunkowych i kierowca, tak samo jak i kiedyś, i dzisiaj właściwie jest pozostawiony sam sobie. Jeżeli kierowca według przepisów AETR 561 robi pauzę, to jeżeli ktoś bardzo chce, nazwijmy sobie, to w pewnych warunkach zawsze może być ten, że tak powiem, towar, że tak powiem, usunięty, nawet pomimo protestów kierowcy. I to jest rzeczywiście sytuacja bardzo, bardzo, bardzo niekomfortowa dla kierowcy. Powiem tak, proszę państwa, następna sprawa. Zarzuca się nam, że we Francji, w Niemczech, czy w Holandii, czy w innych krajach są koczowiska kierowców. Proszę państwa, kierowca nie dlatego przebywa 45 godzin, robi tak zwaną tą pauzę po dwóch tygodniach, że on chce, że mu się tam podoba, tylko unijne przepisy, mówię jeszcze raz, 561 mówią, że kierowca po dwóch tygodniach musi zrobić pauzę 45-godzinną. Proszę państwa, kierowca po 10, 9 czy może 11 godzinach jest wyspany i chce do domu, do żony, do rodziny, może do kochanki, może do kolegów i tak dalej. Dlatego to jest, że tak powiem, jeden wielki bezsens. Ja uważam, że te przepisy 561 są zbyt skomplikowane i nie dają żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Inaczej, ostatni bardzo spektakularny przypadek napaści na polskiego kierowcę w Berlinie, skutkiem czego został świętej pamięci Łukasz Urban zamordowany, były dlatego, gdyż Łukasz Urban musiał kręcić pauzę. Przecież Łukasz Urban przyjechał razem z dwoma innymi niemieckimi przewoźnikami i oni wszyscy trójkiem mieli być rozwodowani 20 grudnia. Niestety, przewoźnicy niemieccy musieli na święta. Polski kierowca na święta chyba nie musiał. Proszę państwa, prawdopodobnie, gdyby nie ten przepis 561 i konieczność kręcenia pauzy, nieprzerwanej pauzy, to Łukasz Urban prawdopodobnie by dzisiaj żył. Jest to jedna wielka niesprawiedliwość, jeden wielki bezsens. Powiem inaczej, proszę państwa, przy przewozie towarów niebezpiecznych akurat jest sytuacja taka, od pewnego czasu każdy towar niebezpieczny, czyli towar, który, mówię w tym momencie o towarach, że tak powiem, które są chętnie przejmowane przez terrorystów, dzisiaj temat bardzo aktualny, jest, że tak powiem, wygenerowana pewna marszruta, którą musi się pojazd się poruszać. Proszę państwa, i co w tym też jest śmieszne, że kierowca również musi, że tak powiem, i przedsiębiorca zaplanować, że po tych 4,5 godzinach musi zrobić przerwę i pauzę. Wprawdzie jest monitorowany. Proszę państwa, te formy monitorowania są, nazwijmy sobie, bardzo, bardzo, bardzo różne. Proszę państwa, inaczej. Jest to jeden wielki bezsens, bo te przepisy unijne doprowadzają do tego, że może dzisiaj terroryści na to nie wpadli, ale proszę państwa, dzisiaj był napad, że tak powiem, napaść, porwanie było pojazdu, a co się stanie, gdy przykładowo będzie porwany, przykładowo cała cysterna z amoniakiem? Nie chcę więcej na ten temat się wypowiadać.
No i o tym, co też pan mówi, jeżeli te przepisy nie ulegną zmianie, to z tego, co państwo też, panowie też wcześniej mówili, dzisiaj brakuje kierowców, a w związku z tym ten zawód też staje się coraz bardziej niebezpieczny. Czyli jeżeli te przepisy się nie zmienią, będziemy mieli jeszcze kierowców, którzy będą szczególnie w tych międzynarodowych wyjazdach brali udział?
Pani redaktor, ja powiem może inaczej. Dzisiaj wyjazd na zachód dla kierowcy jest bardziej ryzykowny niż wyjazd na wschód. Tam jest dużo bezpieczniej niż na zachodzie. Bo powiem szczerze, sławetny Calais, czyli, że tak powiem, przejście z kontynentu europejskiego do Anglii, wiemy o czym mowa, tak? Służby francuskie odwracały głowę, bo im wcale nie zależało na tym, żeby pomóc kierowcom, którzy przekraczają ten kanał La Manche. Im zależało na tym, żeby ci uciekinierzy przedostali się do Anglii. W Anglii co się stało? Zostali polscy kierowcy i przewoźnicy również karani. I to jest też jeden wielki bezsens, że przepisy unijne zmuszają do tego, że zapewne, że tak powiem, sytuację każe się i kierowcę, i przedsiębiorcom. O co tu chodzi? O co tu chodzi?
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypomnijmy, że jesteśmy dzisiaj w Szczecinie i rozmawiamy o problemach polskiej branży transportowej.
Pan Aleksander Milewski, właściciel firmy transportowej, również członek stowarzyszenia. Panie Aleksandrze, czy mamy do czynienia z tak zwanym dumpingiem socjalnym? Troszeczkę tu o tym była już mowa. Czy to jest tak, że kierowcy jeżdżą na czarno, bez umowy, czy mają niskie stawki? Mówię o polskich kierowcach. Tak chyba nie jest, natomiast chce się w jeszcze lepszy sposób zabezpieczyć tutaj prawa socjalne tych pracowników. Tylko pytanie, czy jest też taka potrzeba? Czy ten polski pracownik wymaga aż takiej samej stawki, jak chociażby pracownik niemiecki czy francuski?
Ja powiem krótko. Tak, powinniśmy zabezpieczać socjalnie swoich pracowników. To świadczy o przedsiębiorstwie. I my te warunki spełniamy. Spełniamy, oczywiście zdarzają się czarne owce, tak jak wszędzie. Ale my nie mówmy o czarnych owcach. My warunki socjalne spełniliśmy, dlatego są kolejne kroki wymierzane przeciwko polskim firmom. Nie tylko transportowym, ale głównie transportowym. Wchodzi od 1 kwietnia tak zwana dyrektywa o pracy tymczasowej w Niemczech, czyli to jest tak zwana ustawa o Agencji Pracy Tymczasowej, która obliguje nas do rejestrowania naszych pracowników w niemieckim systemie podatkowym i socjalnym i odprowadzania do niemieckiego budżetu podatków i z tytułu opłat socjalnych.
Przepraszam, ale jesteście przecież w Polsce i polskimi przedsiębiorcami.
Mało tego, jeżeli będziemy jechali przez Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię, czy Holandię, Belgię. W każdym z tych krajów będziemy musieli się zarejestrować, odprowadzić podatki i zapłacić opłaty socjalne. Co zostanie dla kierowcy naszego w polskiego, żeby pensję mu zapłacić? Co zostaje dla przedsiębiorcy? Co zostaje dla polskiego budżetu? Proszę Państwa, to jest po prostu skandal. Mało tego, niektórzy nasi koledzy zatrudniają kierowców na tak zwanych umowach na działalności gospodarczej. Od 1 kwietnia, jeżeli dobrze czytam tą ustawę i rozmawiam ze swoimi prawnikami, to przedsiębiorstwo takie polskie będzie potraktowane jako agencja pracy tymczasowej, która będzie podlegała rejestracji w Niemczech. Jednorazowo, jeżeli chcemy zwrócić się o takie zatrudnienie, wniosek kosztuje 1000 euro, na stałe 2,5 tysiąca euro. Jeżeli polska firma transportowa zatrudnia kierowców na tak zwane umowy na działalności gospodarczej, zostanie przyłapana na tym i stwierdzone, że to jest agencja pracy tymczasowej, a nie jest zarejestrowana, kara wyniesie 500 tysięcy euro. Zostaniemy wyeliminowani natychmiast. To, jeszcze raz powtarzam, jest wojna gospodarcza. To nie mówmy o sprawach socjalnych, o dumpingu socjalnym, który został wymyślony, gdzie w prawie ekonomicznym tego nie ma, bo nasze przepisy rzeczywiście są takie, jakie są, ale one są zgodne ze wszystkimi przepisami unijnymi. Tutaj nie ma mowy o żadnych dumpingach socjalnych. My dzisiaj walczymy o być albo nie być dla gospodarki polskiej. Naprawdę, to transport polski to jest 6,5% PKB. Proszę zauważyć, ile to jest pieniędzy w budżecie państwa, gdyby ich nie było. Ile to jest potrzeb socjalnych niezaspokojonych, gdyby ich nie było.
Dziękuję, mówił pan Aleksander Milewski. Proszę Państwa, okazuje się, że potrzebna jest w Polsce nie tylko obrona terytorialna, ale również obrona intelektualna. Jeszcze przejdę na zakończenie do rozmowy z panem Romualdem Schmidtem. Ta obrona intelektualna. Panie Romualdzie, jak wygląda coś tak, no może tak roboczo nazwijmy, szowinizm narodowy w wykonaniu niektórych ludzi?
Wygląda to w następujący sposób. Prowadzi się tak zwaną politykę przewozów neutralnych. Czyli przykładowo towar wyjeżdża z Polski, papierami jedzie niby do Niemiec, a jedzie dalej przykładowo do Polski w inne miejsce. I tu w tym momencie tak firma, która to przewozi, otrzymuje bardzo, bardzo małe wynagrodzenie, natomiast pośrednik z reguły, spoza Polski, zarabia na tym bardzo wielkie kwoty.
A skąd wiadomo, kto jest jakim przewoźnikiem wtedy?
To jest sytuacja, że w ogóle nie wolno mówić na ten temat. W związku z powyższym, że tak powiem, ze zleceniodawcą podpisuje się umowę, która jest obłożona bardzo wysokimi karami, aby trzymać powyższą, że tak powiem, tajemnicę. Ja na przykład miałem swojego czasu akurat takie frakty, że wywoziłem ziemniaki z byłego, że tak powiem, Związku Radzieckiego. I już nie jechałem, że tak powiem, do Holandii, gdzie były papiery, ale jechałem dalej do Związku Radzieckiego. Natomiast, że tak powiem, w pewnym punkcie, że tak powiem, dojeżdżałem do pewnej spedycji, która mi dawała w rękę nowe papiery i dalej jechałem.
Rozumiem, pan wykonywał po prostu zlecenie, no to nie pan za to odpowiada. Jak są traktowani polscy przewoźnicy?
Proszę Państwa, to jest kolejna sprawa, że tak powiem. Jest to praktycznie, nazwijmy sobie, już traktowane jako chleb codzienny. Zawsze tak bywało i tak w dalszym ciągu jest, że polscy przewodnicy są ci gorsi. To jak przykładowo ten przykład, co podawałem z panem Łukaszem Urbanem, tak? Ja powiem tak, kiedyś jeździłem też jako kierowcę, ponieważ mam nazwisko Schmidt, czyli nie pisze się wprawdzie po polsku, ale brzmi ono po niemiecku. Również umiem dobrze mówić po języku po niemieckim. To często, kiedy przyjeżdżałem w miejsce rozładunku czy załadunku, to mówiłem, proszę Państwa, bardzo proszę nas załadować czy rozładować. Od 6 tygodni jesteśmy w drodze, chcemy do żon, do rodzin, do matek, do kolegów i tak dalej, i tak dalej. No nieraz słyszałem gdzieś tam, mówię, no dobrze, tego jednego rozładujemy. On mówi po niemiecku, on chyba jest Niemiec, w związku z tym naszego to trzeba rozładować, a tamci niech czekają, oni muszą czekać. Teraz nie mamy czasu dla innych. Proszę Państwa, jest to prawie normalność. Powiem inaczej, dzisiaj to się traktuje tak, jakby chleb codzienny, nawet kierowcy nie buntują się.
Dziękuję. Pan Romuald Schmidt, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Proszę Państwa, kończymy nasz program. No, na tym przykładzie tak wygląda wspólna polityka gospodarcza w Unii Europejskiej. Ze Szczecina żegnają się z Państwem.
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.